zgłoszenia można kierować w Warszawie pod numer telefonu kierunkowy 0 prefiks 22 643 96 70. Powtarzam, 0 prefiks 22 643 96 70. To dotyczy terminu od 7 do 9 czerwca w Warszawie.
Od 7 do 9 czerwca.
Od 14 do 16 czerwca we Wrocławiu. Zgłoszenia można kierować pod numer telefonu kierunkowy 071 373 70 10. Powtarzam, 0 prefiks 71 373 70 10.
Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Naszym gościem jest ksiądz dr Romuald Jaworski. Dzisiejszy temat: dlaczego psychologia chrześcijańska?
Słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Włączyć do rozmów.
Bardzo prosimy.
Jest pani na antenie.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie, bardzo serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dzwonię z Polski Północnej, bardziej od strony może zawodowej, dlatego też pracowałam w zespole terapeutycznym jako pielęgniarka.
Halo? Troszeczkę głośniej do mikrofonu prosimy.
Bliżej. Dobrze.
Tak, dziękuję.
No i więc jak mówię, no w tej rozmowie jakoś nie chciałabym poruszać tematów diagnostycznych, bo dotychczas właśnie z rozmów tutaj osób telefonujących bardziej wyczekiwano jakby na rozpoznanie czy poradę księdza. Ja chciałabym zadać dwa konkretne pytania związane właśnie z pracą z tego stowarzyszenia. Czy byłoby tam miejsce ewentualnie w przyszłości dla pielęgniarek psychiatrycznych, tych, które są tak blisko chorych, a nie zawsze w klinikach i szpitalach psychiatrycznych są postrzegane jako te osoby, które są bezpośrednio w kontakcie z pacjentami, nie zawsze w grupie terapeutycznej, z pracy z psychologiem takim laickim powiedzmy, ci chorzy mogą się otworzyć. A bardzo często to się dzieje na nocnych dyżurach z pielęgniarką i tutaj jest problem.
To jest pierwsze pytanie, tak?
Tak, bo potem słyszymy coś takiego: proszę panią, pani działka to jest tu, a my jesteśmy psycholodzy i to jest nasza działka, proszę się nie, i tak dalej. To jest moje pierwsze pytanie, a drugie właśnie typu, jeżeli już nawet, to typu szkolenia właśnie dla tych pielęgniarek, które by chciały. Te chrześcijańskie pielęgniarki, które jakby muszą to wszystko schować do kieszeni, będąc w grupie, prawda, współpracując z lekarzem, z psychiatrą, z psychologiem i nie mogą nawet zaproponować spowiedzi, która bardzo często może być wstępem do diagnozy i do całego leczenia. Czy mogłoby być
jakieś...
I to wszystko.
Bardzo dziękuję pani za to pytanie i ono jest bardzo ważne i towarzyszy nam od dłuższego czasu taka troska o to, aby włączyć do naszej pracy na poziomie współpracy różne grupy zawodowe. Tak. Myśleliśmy tutaj właśnie między innymi o pielęgniarkach, o nauczycielach, o katechetach, bo każda z tych grup w jakimś stopniu pracuje z ludźmi i jest, to są osoby pierwszego kontaktu. Jej wrażliwość na problemy niejednokrotnie może jest wyższa u tej pielęgniarki niż u lekarza, który ma kilka minut na diagnozę, a ta pielęgniarka przez ileś spotkań z tym pacjentem może zrobić o wiele więcej. Chcielibyśmy to zrobić, proszę pani. Bardzo na tym zależy, ale przyznaję się teraz, jak to mówią, bez bicia, do tego, że nie mamy w tej chwili wystarczających sił, żeby takie szkolenia już teraz uruchomić. Proszę państwa, my pracujemy dopiero od 1995 roku. To jest 7 lat doświadczeń. Udało nam się już zrobić dużo, ale ciągle jeszcze za mało do potrzeb, które istnieją. Ja ten pani głos przekażę na najbliższym zarządzie jako głos bardzo ważny i będziemy próbowali przynajmniej krótkie szkolenia dające taki impuls wzmocnienia do tego, co panie czy państwo i tak robicie, bo tak naprawdę ta informacja o tym, że że można się pomodlić, że można wezwać księdza, może ją przekazać przecież pielęgniarka. Kiedy my się zastanawiamy nad tym, jak my jako chrześcijanie możemy pełnić służbę także dla niechrześcijan, bo niektórzy przecież nie wierzą, to my nawet i dla tych ludzi możemy przecież widzieć ich zniewolenie duchowe, zamknięcie, skrępowanie i poprzez dobre słowo, wyjaśnienie Ewangelii, podzielenie się doświadczeniem życia religijnego, przez to, kim jesteśmy, przez to, co mówimy,
dokładnie,
przez to, co czynimy, dajemy znak, że jest Bóg.
Właśnie, przepraszam, że tak wtrącę. Chciałam właśnie jakby uczulić też od tej strony czysto duchowej, to znaczy szkolenia, to jest bardzo ważna sprawa, takie nastawienie nas na to, że warto, i też takie ładowanie akumulatorów, jak ja to mówię, bo te ciężkie dyżury potem opłacałam pielgrzymkami, właśnie wyjazdami, tą głęboką modlitwą, gdzie później efekty właściwie widać było po latach, kiedy jedna z moich pacjentek poszła ze mną na pielgrzymkę, nie przyznając się oczywiście oficjalnie, że na tym poziomie, żeśmy się poznały, prawda? Później dalsza jej droga, w tej chwili jest zakonnicą, pracuje na misjach.
No,
to jest jakiś efekt tam dalszy. To tak. Nie jest kwestia chwalenia się, tylko uczulenia jakby na to, że my też mamy takie potrzeby.
Oczywiście.
Że tego nie da się schować do kieszeni i jakby zadeptać w sposób taki bardzo, a pomóc trzeba, należy, i właśnie nawet między zdaniami, jeżeli ja wiem, że ten człowiek nie jest wierzący, bo przeglądam, co on czyta, czym się zajmuje, podchodzę do tego chorego i widzę, jaki ma stosunek do różnych drobnych spraw na oddziale, i tutaj jakby między zdaniami próbuję mu powiedzieć to, że proszę Pana, my jesteśmy tylko po to, żeby Panu pomóc, ale niech Pan też pozwoli, aby czas, albo niech Pan zostawi margines do działania temu, który może zadziałać. Oprócz nas, prawda? Między zdaniami.
Oczywiście,
to są chwile, kiedy my dajemy temu komuś ten właśnie, albo w żartach nawet, staram się na sali, gdzie leży trzech pacjentów, jeden świadek Jehowy, drugi zacięty ateista, trzeci, kiedy ja staram się nawet w żartach sprowokować ich do dialogu, do tego właśnie, żeby podzielili się tym, co czytają, co oglądają, co jest dla nich ważne, prawda, na płaszczyźnie takiej nawet towarzyskiej czy zabawowej. I to są te nasze doświadczenia, które my wynosimy z naszej pracy zawodowej i gdzieś to musimy, no, coś z tym musimy dalej zrobić.
Oczywiście.
Dlatego to stowarzyszenie, gdzie ja chciałabym jeszcze raz zaapelować, uczulić i do tych ośrodków, które już powstały,
tak,
żeby o tym na przyszłość pomyśleć, oczywiście nie teraz. Dziękuję bardzo.
Ja chciałbym jeszcze tylko powiedzieć Pani i słuchaczom, że w ramach studium psychoterapii i psychologii chrześcijańskiej mieliśmy już pielęgniarki, bo członkiem stowarzyszenia, zwyczajnym członkiem, może zostać psycholog lub psychoterapeuta. Natomiast członkiem wspierającym może zostać każdy, kto uzyska rekomendację od jednego z członków stowarzyszenia albo od duszpasterzy.
Tak.
I istnieje też możliwość członkostwa w naszym stowarzyszeniu, a to, co Pani robi i cała taka właśnie postawa służby i wrażliwości i otwierania ludziom oczu na ten obszar życia duchowego, na tę tajemnicę, na możliwość obecności Boga i Jego interwencji, jest czymś niezwykle ważnym. Bardzo Pani dziękuję za ten głos.
Bóg zapłaci.
Panem Bogiem.
Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
No. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, nie będzie pochwalony jest Chrystus. No. Maryja zawsze dziewica.
A teraz i zawsze.
Ja mam takie pytanie do księdza doktora na temat homoseksualizmu, ponieważ spotkałam się z takim stwierdzeniem. Pan doktor, taki psycholog, znaczy niewierzący, właśnie stwierdził i powiedział, że potwierdzone jest to, że homoseksualizm jest chorobą, że to nie jest nabyta choroba, tylko jest wrodzona, że są geny za to jakieś odpowiedzialne. I znaczy wiem, że nauczanie Kościoła jest zupełnie inne, tylko właśnie chciałam w tej sprawie się dowiedzieć, jakie jest rzeczywiste stanowisko w ogóle psychiatrii. I jeszcze może chciałam się zapytać o ewolucję. Czy rzeczywiście to znaczy jest do końca prawdziwe, właśnie, że człowiek pochodzi od małpy, znaczy mam trochę wątpliwości. Mhm. I to ja się może przełączę na odbiór.
Dziękujemy. Dobrze.
Dziękuję za pytanie i chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o genezę homoseksualizmu, ten temat stał się ostatnio bardzo modny i bardzo ważny. Zresztą to jest bardzo często tak, że zajmujemy się sprawami, które są pewnym marginesem i one później urastają nagle do podstawowego problemu, a na pewnym etapie sprawiają wrażenie już norm. Prawie tak jest, co dzisiaj jest z homoseksualizmem. Problem jest podobny jak z tym, czy rozwój człowieka jest uwarunkowany biologicznie czy środowiskowo. Jedni będą zwolennikami teorii biologicznej, inni środowiskowej i do dzisiaj ten spór nie został wyjaśniony. Jeśli chodzi o moje prywatne zdanie, to uważam, że pewnie jest i tak, że są sytuacje, w których ten homoseksualizm może być spowodowany środowiskowo poprzez błędy wychowania w rodzinie, poprzez obecność w takim środowisku, które lansuje taki styl kontaktów erotycznych. Ale jest też i tak, że trudno wykluczyć pochodzenie biologiczne. Nie mamy w tej chwili chyba wystarczających dowodów, żeby to rozstrzygnąć. Jestem bardzo tutaj ostrożny w mojej wypowiedzi. Nie znam się na tym aż tak do końca. Wyraziłem tutaj tylko moją opinię.
Tak, ale jeszcze do tego pytania, które było na tym poziomie zadane, ale konsekwencją jest kolejny krok. Wobec tego, jeżeli by to miało być przynajmniej w jakichś przypadkach genetyczne, to znaczy my już za to, ten człowiek nie jest za to odpowiedzialny i musi się na to zgodzić. Wobec tego nie powinien pracować nad tym ani ono, ani jego otoczenie i nie jest to dla niego
jakiś czasami grzechem. To jest kwestia identyfikacji seksualnej na poziomie biologicznym, na poziomie psychicznym. I tutaj są sprawy do rozstrzygnięcia w indywidualnych przypadkach. Ale tych przypadków jest naprawdę niewiele. Natomiast uważam, że gro problemów związanych z homoseksualizmem to są problemy, to są kulturowe uwarunkowania, poziomy środowiskowe też. To jest model oddziaływań, to jest wychowanie bez ojca dzisiaj jako jeden z podstawowych czynników, który zaburza orientację na drugiego człowieka, który jest inny. Kontakt z matką jest kontaktem z osobą, która jest tożsama, bo ta pępowina psychiczna utrzymuje zawsze kontakt, tak samo czujemy, tak samo myślimy, tak samo jesteśmy i to jest to przeniesienie tego tak samo później na relacje homoseksualne. To wszystkie badania potwierdzają, że większość, jeśli chodzi o homoseksualistów, to bez ojca byli wychowywani bardzo często. Nie dysponuję w tej chwili danymi statystycznymi, ale one są ewidentne tutaj w tym punkcie. I tak samo może być kwestia właśnie kulturowych wzorców, modeli. Jeżeli lansuje się w popkulturze jakieś zachowania homoseksualne i pokazuje się filmy i pokazuje się, że to jest zachowanie no właśnie normalne. Jeżeli zwalnia się tylko z tego tytułu ministra, że powiedział, że to była, że homoseksualizm jest patologią, a w podręcznikach jeszcze 10 lat temu w każdym podręczniku tak samo pisano, że jest to patologia. Zmieniła się chyba moda, może nie tylko, może mamy też więcej wiedzy dzisiaj na ten temat, ale za wcześnie jest na podejmowanie rozstrzygających kwestii. Natomiast każdy powinien podjąć trud rozwoju tożsamego z tym, jaki został stworzony przez Boga. I mówię, to jest minimalny ułamek procenta osób, które mają tak głęboko biologicznie zaburzoną
świadomość własnej płci.
Nie, nie tyle świadomość w ogóle, identyfikację
płci. Ale powiedzmy, ocena moralna tego czynu jest generalnie zła i nie ma tak, że zwalniam się z odpowiedzialności. za swoje postępowanie.
Ja uważam, że homoseksualizm, jeśli chodzi o czyny, no to należy raczej tutaj leczyć. Czasami jest to kwestia oceny moralnej, ale nieraz to jest kwestia pomocy człowiekowi, który przeżywa trudności. Nieraz jest tam bardzo trudno. Muszę powiedzieć, że dla psychologa, jestem niekrzyżnym psychologiem, ale czasami jest trudno mi rozróżnić, gdzie jest taka granica osądu w kategoriach dobro, zło, moralne, a zrozumienia, zdrowie, zaburzenie. Jeżeli ktoś był wychowywany w takich kategoriach właśnie kulturowych, które skłoniły go dzisiaj do tej orientacji homoseksualnej, to jego zachowanie w pewnym stopniu jest tłumaczone tamtymi wpływami.
Ale nie powinno się go w tym zachowaniu utwierdzać, mówiąc, że bardzo dobrze postępuje, tylko raczej wprowadzać właśnie na drogę identyfikacji.
Oczywiście, że tak. Myślę, że potrzebne jest odkrycie własnej tożsamości i to pogłębione, nie takie no bardzo powierzchowne. Jung mówił o tym, że rozwój człowieka polega na przechodzeniu od ego do selfu. Ego to jest to moje empiryczne ja, tak jak ja się dzisiaj czuję, jak ja siebie spostrzegam, a self to jest to moje najdojrzalsze ja, byśmy powiedzieli, obraz Boga we mnie. To jest ten mój potencjał, to jest to, co mógłbym stworzyć z siebie czy sobą, gdybym najlepiej pracował. I dlatego tutaj też jest ważne to odkrywanie autentycznego selfu, tej swojej głębokiej jaźni. I tego nie można szukać bez więzi z Bogiem. Wielu homoseksualistom głęboki kontakt z Chrystusem pomógł w odzyskaniu tożsamości.
Bo Pismo Święte mówi wyraźnie, że mężczyźni współżyjący ze sobą no nie wejdą do nieba. Drugie pytanie było jeszcze odnośnie
ewolucji. Jeśli chodzi o ewolucję, no tutaj dotykamy już kwestii, która trochę wykracza poza psychologię, raczej jest pytaniem z obszaru filozofii przyrody i teologii fundamentalnej może. Ja chciałem powiedzieć tak, że Bóg mógł posłużyć się dla stworzenia człowieka zarówno prochem ziemi, tak jak to jest w interpretacji dosłownej, jak też mógł tchnąć swego ducha, podobieństwa do Boga w organizm, który na drodze ewolucji został ukształtowany. W tej chwili wydaje się, że taki powszechny zachwyt nad teorią ewolucji trochę osłabł, dlatego że argumenty nie okazują się aż tak przekonywujące, jak uważaliśmy wcześniej. A tak jak mówię, nie jest to moja dyscyplina i nie chciałem tutaj tego tematu.
Te ogniwa pośrednie, te wykopaliska okazały się po prostu podróbkami. I także nie ma po prostu ogniw pośrednich. I dlatego na razie brak argumentów naukowych za tym, że teoria ewolucji
tak, no
jest czymś więcej
ale
historią.
Kościół nie wykluczył
oczywiście
także i takie możliwości. My staramy się ciągle odkrywać prawdę o człowieku i o jego rozwoju.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Czy jestem już na antenie?
Tak, prosimy bardzo.
Witam księdza doktora.
Szczęść Boże.
I państwa, szczęść Boże.
Witamy.
Dzwonię z południa Polski. Chciałabym zadać księdzu doktorowi następujące pytanie. W jaki sposób jest sprawdzany ewentualny podejrzany, opętany, to znaczy się, chodzi mi o to, jak są zbierane informacje na temat osoby podejrzanej o opętanie, jak dokonuje się selekcji tej osoby spośród wielu ludzi i czy do tego służą na przykład obserwacje innych osób. To wszystko. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję.
Proszę Pani, No oczywiście, że obserwacje innych osób też bierzemy pod uwagę. Czasami się zdarza tak, że przychodzi ktoś z rodziny i ktoś z bliskich i mówi o tym, że ma wątpliwości, czy ta osoba nie została jakoś zainfekowana przez jakieś ciemne moce szatańskie, na przykład miała kontakt z okultystami, z satanizmem, brała udział w jakichś mszach satanistycznych, korzystała z medycyny naturalnej, różne takie drogi, przez które otwiera się ten kanał wpływów demonicznych. My tego wszystkiego słuchamy, ale tak jak w psychoterapii, tak i tutaj jest zasada, że możemy pomóc człowiekowi wtedy, kiedy on chce. I w zasadzie bazujemy tutaj na tym, czy ten człowiek przyjdzie i co on sam o sobie powie. Dlatego, że czasami z zewnątrz te informacje są nieprawdziwe po prostu, albo bardzo aspektowe i odbiegające od pewnej prawdy. Jeśli chodzi o poziom, w jaki sprawdzam już, gdy taka osoba przyjdzie, bo to na ogół sami ludzie się zgłaszają i podejrzewają u siebie takie objawy. Jakoś nadal ludziom jest łatwiej powiedzieć, chyba mnie diabeł opętał, niż powiedzieć, jestem chory psychicznie. Ale chcą rozstrzygnąć tę kwestię, bo mają już dosyć tej sytuacji, która dla nich stała się nieznośna. I wtedy podstawową strategią jest pogłębiony wywiad dotyczący historii życia, wszystkich tych sytuacji, objawów, a także dodatkowe testy psychologiczne, które pozwalają określić stan psychiki. No tak w skrócie tylko, ale myślę, że istotna rzecz to jest zapowiedziana. Dziękuję.
Dziękujemy. Słuchamy Radio Maria.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże, ja do audycji.
Szczęść Boże, jest Pani na antenie. Witamy Panią.
Szczęść Boże.
Tak, szczęść Boże.
Ja mam takie pytanie. Do kogo powinna się zgłosić osoba przekonana, że zawsze na racji, nie powstała dojść do głosu drugiej osobie? Musi mieć spełnione wszystkie zastrzanki, nawet kosztem trzecich, dokonująca przemocy fizycznej i psychicznej, pozwalająca dziecku na oglądanie bajek o przemocy. No takie właśnie różne zachowania przejawia się bliska mi osoba. Nie wiem, co z tym można właśnie zrobić. Myślę, że udałaby się gdzieś po pomoc, ale nie właśnie gdzie i z tym jest problem. I to tyle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. No to jest tak, jak i z każdą inną sytuacją. Oczywiście może się zgłosić do ośrodka pomocy psychologicznej, do psychoterapeuty, ale proszę Pani, kiedy ja tego słuchałem, to ja mam wrażenie, że osoby, które uważają, że zawsze mają rację, nie przyjdą do psychologa, ani do psychoterapeuty, ani do księdza. One wierzą, że posiadły mądrość w stopniu najwyższym, same są sobie sterem, żeglarzem i okrętem, nie lgnie do nich fala, ani oni do fali, mają swój sposób życia. Dopiero wtedy, kiedy przyjdzie jakieś głębokie cierpienie, to wołają pomoc, proszę mi pomóc, ale mnie nie zmieniać. A pomóc im naprawdę to należy, aby ich zmienić w kierunku otwarcia na drugiego człowieka, w kierunku pogłębienia wrażliwości. I znowu będzie duży opór w psychoterapii z ich strony. To jest bardzo trudny proces leczenia. To jest tak jak u alkoholików, którzy dysymulują, mówiąc, że nie ma żadnego problemu w tym, że piją. Tak samo te osoby, które są przekonane, że są bezbłędne, właściwie prawie nie poddają się psychoterapii.
W Pani głosie było słychać dużo cierpienia. I w ogóle wydaje się, że tego rodzaju sytuacje, oczywiście z różnym natężeniem, przeżywa bardzo wiele rodzin, bo teraz wielu mężów, ojców uważa, że jest najmądrzejszych. Często są takie przypadki. Oczywiście może to być w różnym stopniu nasilenia, aż jak było na początku w którymś z telefonów, może to być charakteropatia spowodowana jakimś urazem mózgu wręcz. Także tutaj trudno mówić, czy diagnozować, ale po prostu na pewno kontakt z osobą, która by na przykład miała autorytet, była autorytetem dla tego człowieka.
Oczywiście, to jest jakaś droga pomocy i zresztą nieraz także takie bombardowanie z wielu stron, podobnie jak przy strategii właśnie pomocy alkoholikom, gdzie jest spotkanie, na którym i szef z pracy, i lufpasterz, i sąsiad, i przyjaciel, wszyscy mu mówią, słuchaj, musisz rozpocząć przemiany swojego życia poprzez terapię.
Tutaj dają prawdę, mówią mu o prawdziwych wydarzeniach.
I tutaj sytuacja może być podobna, ale obawiam się, że to będzie trudny proces. Zawsze pozostaje też potrzeba zmiany strategii bycia wobec tych osób, bo te osoby są nastawione na walkę, na konkurencję, na agresję, na przemoc. I wtedy, kiedy spotykają się nagle z miłością, zrozumieniem, cierpliwością, to ich schemat komunikacji zostaje przełamany, co nieco zburzony. I wtedy nieraz udaje się obudzić w nich tę iskrę dobra, która nie została jeszcze zniszczona. I może właśnie, jeśli bym miał coś podpowiedzieć, to próbować budzić to dobro, które jeszcze gdzieś tam głęboko jest i ten zdrowy rozsądek, który każe z dystansu spojrzeć nieraz na swoje wady.
Ale zarazem też trzeba walczyć o dzieci i o swoje miejsce w domu, nie dać się całkowicie temu człowiekowi na przykład zniszczyć, bo on potrafi niszczyć. Całą rodzinę potrafi niszczyć.
No tak, trzeba szukać pomocy. Psychopatyzacji życia, o którym tu już mówiliśmy, że z pokolenia na pokolenie stajemy się słabsi jako środowisko. Rodziny coraz w większym stopniu są dotknięte różnego rodzaju trudnościami. Alkoholizm, rozwody, zranienia. No i w tej sytuacji wiadomo, że dla tych osób wydaje się to zupełnie normalne, a to jest poważnym problemem.
Słuchamy Radio Maryja.
Ja chciałam właśnie do tej audycji.
Jest pani na antenie, witam tak. Panią, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, ja chciałam taką sytuację, dzwonię z południa Polski. Mam syna alkoholika. On jest w Odnowie, jest przy Bogu, spowiada się często.
Czy to jest alkoholik, który pije? Bo słowa alkoholik używamy także dla osób, które przeszły przez terapię i teraz żyją w abstynencji. Czy on...
Jest taka sprawa, on już był w 5 zakładach odwykowych. No i była przerwa, była kiedy modlitwa, pierwszy raz wstąpił do Odnowy, była modlitwa nad nim, to on cały rok nie pił i nie czuł smaku alkoholu, nic mógł chodzić, widzieć i nic mu się nie działo. Później jednak z powrotem wpadł w to, no i teraz tak zapije co 3-4 miesiące, mniej więcej. Teraz właśnie w tej chwili, dzisiaj dopiero wytrzeźwiał, bo znowu było 4 miesiące przerwy po terapii. No i ja tego jednego nie rozumiem, bo on jest, ile razy jest na rekolekcjach odnowowych, przecież tam są modlitwy wstawiennicze i wszystkie to, co potrzebne są. I jest napełniony Duchem Świętym. Po rekolekcjach od razu idzie pić. Ostatnio mają nawet modlitwę, się nad nim modlił i cała grupa namaszczona olejami, egzorcyzmem modlono się nad nim. Na drugi dzień poszedł pić. Teraz byliśmy w Krzeszowie na czuwaniu. Było takie napełnienie Duchem Świętym, to czuwanie było od Nowej Dygnickiej. I na drugi dzień poszedł pić. Ja nie mogę tego zrozumieć.
Proszę,
on jest bardzo wrażliwy, bo to dziecko z domu dziecka go wzięłam. I on był bardzo wrażliwym dzieckiem, bo nad każdą bajką, już od kaczorku czy jakimś tam, to strasznie płakał. Po prostu później, jak się ożenił, już wtedy zaczął tuż popijać po trochę. Jest pan alkoholiczki, to jest inna sprawa. Ale po rozwodzie, krótko był właściwie, rok czasu był tylko żonaty i ma dziecko. No i rozeszli się oni już dość dawno. Żona tam układa sobie inaczej życie. On jest sam. No jestem jego matką i po prostu wspieram jak mogę duchowo. I tego jednego nie rozumiem, że po każdym takim modlitwie wszyscy mówią, no jak to jest możliwe, ja też nie
Proszę
rozumiem.
Pani, to jest możliwe. Ja pani powiem, co ja tutaj na to chciałem zwrócić uwagę, bo tak. To jest bardzo... I dziękuję za ten telefon i zaproszenie tej kwestii. Otóż to jest stan choroby. To jest choroba.
No, na pewno.
I skoro to jest choroba, to trzeba ją leczyć. I sfera życia duchowego może być bardzo pomocna tutaj. Wiemy, że w klubach AA, anonimowi alkoholicy, bazują na doświadczeniach wiary. I znajdują tam silne wsparcie dla siebie. Ale widocznie za mało jeszcze leczył się.
Bo to jest...
Ta historia życia, pochodzenie z domu dziecka, ta wrażliwość, rozwód. Jeśli on nie odkryje powodu, dla którego ma być trzeźwy.
Bo to są takie nagłe. Wszystko jest bardzo dobrze, elegancko teraz nawet, no, poszedł, bo w chórze śpiewa, poszedł na chór w drugi dzień świąt zielonych, mieli śpiewać, nam się miał być o 18:00. I pokazał się tam i raptem... Już przeszedł pijany godzinę 10:00. Ja tego nie mogę pojąć. Takie nagłe wytrącenie.
Stan notorycznej choroby i niestety, jeśli chodzi o leczenie...
Bo on się zajmował przy księdza taką tą parapsychologię, ale to już było na samym początku. Niczym wstąpił do odnowy właśnie. Mhm. I wtedy właśnie była ta mocna modlitwa. On się nawrócił i momentalnie prawie odjęło mu całą smak i alkohol i wszystkiego. On chodził pyszny i dumny, że proszę bardzo, jedna modlitwa i on jest uwolniony.
Czy on, jeśli chodzi o te terapie, bo on był kilka razy, ale tak. Czy to była pełna terapia kiedyś wystarczająco długa, czy on był,
to znaczy,
był kilka dni i
to wraca. Znaczy on był we Wrocławiu, to był całe 6-8 tam tygodni, to tam trwało, dokończył. Mhm. Później był w Czarnym Boże, nie dokończył, parę zostało dni mu, nie dokończył, uciekł, poszedł pić. Potem był w Olesławcu 2 razy. Jeden zaliczył, drugą też nie dokończył. W Sieniawce był tutaj chyba z 5 razy. No, trucił. Ostatnio był pełną, dokończył terapię 6 tygodni i plus 10 dni jeszcze otrucia było. No i był przerwa. No, przerwa magiczna, prawie 3-4 miesiące znów się wszystko wraca.
3-4 miesiące to jest żadna przerwa w takiej chorobie.
Nie
ulega wątpliwości, proszę pani, że należy leczyć i potrzebna jest terapia. To jest podstawowa
ale
kwestia.
Właśnie, żeby to, ja mówię, że
wiara, tak... modlitwa może to wspierać i będziemy się za chwilę też modlić i będziemy także i pani syna, i panią w naszej modlitwie ogarniać naszą modlitwą. Ale tam, gdzie stwierdzamy stan choroby, a alkoholizm jest właśnie taką chorobą, której Pan Bóg może uzdrowić z każdej choroby w sposób cudowny. Ale Bóg dał po to lekarzy, po to dał nam zdolności medyczne, żebyśmy potrafili tym się posługiwać. No i to jest droga dla Pani syna.
Tak, dziękuję Pani za telefon, bo już musimy kończyć. Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże.
Naszym gościem jest ksiądz dr Romuald Jaworski. Już za chwilę mamy kompletę. Czy jeszcze jakieś parę zdań ksiądz chciał słuchaczom przekazać?
No ja chciałbym może jeszcze tak raz przypomnieć to, że jeśli będziemy wybierali psychologa, to żebyśmy dobrze się zastanowili, czy ten psycholog ma świat wartości bliski naszej hierarchii wartości. To znaczy, czy zakłada, że Bóg istnieje, że Bóg może wpływać na ludzkie życie. Jeśli chcemy dokonać zmiany w naszym życiu albo pomóc komuś w przemianie życia, trzeba dokładnie zapytać, w co ten człowiek wierzy, a w co nie wierzy. Co jest w życiu ważne, a co nieważne. Jakie są cele życia. Tak samo dotyczy to tego ostatniego przypadku. Ten syn musi odkryć, po co mu jest ta trzeźwość. Dlaczego on ma być abstynentem, jeśli nie będzie miał celu. Rodzina mu się rozsypała, jeśli nie ma wyraźnych celów, to będzie mu bardzo trudno wyjść z tego nałogu. Każdy z nas, i terapeuta, i pacjent, i każdy człowiek musi odpowiedzieć sobie na pytania, skąd pochodzi, dokąd zmierza, bo od tych pytań zależy w znacznym mierze nasza kondycja psychiczna. I nasza oferta psychologów chrześcijańskich wychodzi naprzeciw także i tym pytaniom, ale chcę wyraźnie powiedzieć, że jesteśmy dalecy od redukowania do modlitwy, do świętości tylko, do przykrywania czapką pobożności problemów, które są ze sfery psychicznej czy nawet somatycznej. Tutaj musi być zakres kompetencji jasno określony, ale musi być też współpraca wielu osób.
I lekarz psychiatra, i ksiądz, i psycholog, terapeuta. Tak, dziękuję księdzu. Za chwilę, po chwili muzyki, rozpoczniemy komplet. O numerach stron w modlitewnikach do liturgii godzin. Hymn Przyjdź do nas, Panie, z czwartego tygodnia w tomie trzecim na stronie 1017, w wydaniu skróconym na stronie 1168. Psalmodia, czytania i modlitwa z wtorku, tom trzeci, strona 1027, wydanie skrócone, strona 1179. Antyfona końcowa pod Twoją obronę.
Boże Wierzyku, wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
Zanim zmówimy psalm, pomyślmy chwilę o dniu, który minął. O Bogu, który powinien być dla nas najważniejszy. O wszystkich ludziach, których spotkaliśmy w tym dniu. O zadaniach, które były postawione przed nami. O tym, na ile udało nam się je spełnić. Zapytajmy o naszą wiarę, ufność, nadzieję i o naszą miłość. Otwórzmy się na działanie Bożej łaski. Zaufaniem oddajmy Bogu wszystkie prace minionego dnia, wszystkie kłopoty, zmartwienia i cierpienia. Ogarnijmy pamięcią szczególnie wszystkie osoby, które dzisiaj tutaj spotkały się w tej audycji ich kłopoty i zmartwienia. Ogarnijmy naszą wdzięczną pamięcią modlitewną całą wspólnotę Radia Maryja. Tych, którzy tworzą to radio i tych, którzy kształtują swoje życie, słuchając audycji. Podziękujmy Bogu za wszystko dobro, a za słabość, grzech i niemoc naszą przeprośmy. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję. Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie, wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie się moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. Swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo sobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy podczas
różnych posłaniej, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas nas posłania, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie radzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać.
Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Drodzy radiosłuchacze, za udział w audycji. Dziękujemy naszemu gościowi, księdzu doktorowi Romualdowi Jaworskiemu.
Dziękujemy także Jarkowi za posługę przy konsolecie.
Ja również bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i za obecność wśród Państwa.
Zapraszamy na kolejny wtorek, 4 czerwca, tak jak wszystkie wtorki, zawsze 21.30, audycja dla małżonków i rodziców. Aktualnie minęła 23.45. Żegnają się z Państwem
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maria zawsze dziewica.
W imieniu redakcji informacyjnej zapraszam na skrót wiadomości z kraju i ze świata mijającego dnia. 28 dzień maja, wtorek. Wiadomości realizuje Mirosław, przed mikrofonem Mariusz. Rząd zdecydował, że niektóre towary pochodzenia wołowego nie mogą być przewożone do Polski oraz przewożone przez nasz kraj. Powodem tego jest zagrożenie chorobą wściekłych krów BSE, podało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie. Zakazem tym objęte są m.in. bydło żywe, mięso wołowe, chłodzone i mrożone, kiełbasy i podobne produkty z mięsa, napisano w komunikacie. Rząd przyjął projekt ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, poinformował minister pracy Jerzy Hausner. Ustawa przewiduje m.in. wypłatę jednorazowych świadczeń wypadkowych dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, czego do tej pory nie było. Oznacza uruchomienie zaległych jednorazowych odszkodowań, które nie były wypłacane z powodu likwidacji lub upadłości zakładu pracy. W 2003 roku waloryzacja emerytur i rent odbędzie się o 3 miesiące wcześniej, 1 marca, a nie 1 czerwca. Rząd zapowiedział zmianę zasady waloryzacji świadczeń emerytalnych i nowelizację ustawy, podał minister pracy Jerzy Hausner. Kilkuset związkowców z fabryki kabli w Ożarowie protestowało dzisiaj w Warszawie przed kancelarią premiera przeciwko likwidacji zakładu. Spod fabryki w Ożarowie przed kancelarię przeszli kilkanaście kilometrów w strugach deszczu. Protestujemy przeciwko planom likwidacji zakładu oraz zgody Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji zezwalającej na tę likwidację, mówił wiceprzewodniczący Mazowieckiej Solidarności Arkadiusz Śliwiński. Nasz protest trwa już 37 dzień, dodał. Henryk Nakonieczny został dzisiaj po raz drugi wybrany na szefa Górniczej Solidarności. Zapowiedział radykalizację działań w związku z rządowymi planami wobec górnictwa. Na pewno ta kadencja nie będzie mniej radykalna od poprzedniej. To, co się dzieje wokół górnictwa, nakazuje zradykalizować działania w najbliższym czasie, powiedział Nakonieczny po wyborze na kolejną 4-letnią kadencję. Ostrzegł, że działania resortu gospodarki, niekonsultowane dotychczas jego zdaniem ze związkowcami, mogą grozić wybuchem konfliktu społecznego. Polskie linie lotnicze LOT i Lufthansa rozpoczynają od 1 czerwca wspólną obsługę wszystkich połączeń lotniczych na 12 trasach między Polską i Niemcami, poinformowało we wtorek biuro prasowe LOT-u. Wejście w życie umowy oznacza, że pasażerowie będą mogli rezerwować bilety na wspólne rejsy obu przewoźników. Rozpoczęcie wspólnej obsługi połączeń jest pierwszym krokiem LOT-u na drodze do członkostwa w lotniczym sojuszu STAR, powiedział Leszek Chorzewski, rzecznik LOT-u. Władysław Jamroży podczas zatrzymania próbował zniszczyć kartę SIM swojego telefonu i połknąć kartkę papieru z notatkami. Były prezes PZ USA ugryzł policjanta, który notatki te wyjmował mu z ust. O takich szczegółach zatrzymania Jamrożego niedaleko Warszawy poinformowały Polską Agencję Prasową źródła zbliżone do Centralnego Biura Śledczego. To właśnie policjanci CBŚ na polecenie Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie zatrzymali Jamrożego w związku ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości w PZU. Policja przeszukała mieszkanie Jamrożego, gdzie zabezpieczono dokumenty i informacje elektroniczne. Stalinowska informacja wojskowa rażąco naruszała prawo i doprowadzała niewinnych ludzi do śmierci, uznał sąd wojskowy, umarzając proces jej oficera śledczego Mikołaja Kulika, który zmarł tuż przed zakończeniem postępowania. Dzisiaj formalnie zakończono najważniejszą dotychczas w III RP próbę rozliczenia działalności informacji kontrwywiadu wojska w stalinowskiej Polsce, drugiej obok UB formacji śledczej odpowiedzialnej za zbrodnie tamtego okresu. Przywódcy 19 państw NATO i Rosji podpisali porozumienie o powołaniu nowej Rady NATO-Rosja. Przemawiając na szczycie NATO-Rosja, prezydent Rosji Władimir Putin podkreślił, że jeszcze niedawno takie spotkanie byłoby niemożliwe. Putin wyraził nadzieję, że podpisanie porozumienia o nowych stosunkach między Sojuszem a Moskwą zostanie zrozumiane jako wyraz gotowości ze strony Rosji, aby zapewnić większe gwarancje wspólnego bezpieczeństwa. Prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush spotkał się dzisiaj z Ojcem Świętym Janem Pawłem II na 20-minutowej audiencji prywatnej w Watykanie. Audiencja amerykańskiego prezydenta u Ojca Świętego odbyła się po spotkaniu na szczycie NATO-Rosja w bazie wojskowej pod Rzymem. Komisja Europejska zaproponowała radykalną reformę wspólnej polityki dotyczącej rybołówstwa Unii Europejskiej. Jej wdrożenie prowadziłoby do redukcji obecnych połowów Unii o 30-60%, zależnie od gatunku ryb, liczby statków o 8,5% i ich tonażu o 18% w latach 2003-2006. Komisja proponuje zerwać z tradycją rokrocznych targów o kwoty połowowe, prowadzących do zbyt wysokich limitów. Bułgarscy nauczyciele w setkach szkół przeprowadzili dzisiaj godzinny strajk, protestując przeciwko rządowym planom zamykania placówek oświatowych z powodów demograficznych. Nauczyciele grożą bezterminowym strajkiem i stawieniem uczniom wyłącznie najlepszych ocen. Domagają się też podwyżek płac. Rząd planuje zlikwidować część szkół, ponieważ maleje liczba uczniów. Będzie to dotyczyć głównie szkół wiejskich. Oznacza to dla nauczycieli konieczność przeprowadzki do miasta, a dla dzieci perspektywę codziennych dojazdów do odległych miejscowości. Protest nauczycieli wybuchł, gdy już od tygodnia strajkują portowcy z Burgas nad Morzem Czarnym. Wysłuchali Państwo wiadomości.
Jutro w naszym dzienniku. W Niemczech w paszy stosowanej w gospodarstwach ekologicznych wykryto niedozwolony środek o nazwie nitrofen, który powoduje raka u człowieka. Jaja, mięso drobiowe, wędliny, wyroby wędliniarskie skażone. Polska sprowadza z Unii Europejskiej mięso, które również może być skażone herbicydem. Badania obejmują tylko wybrane partie mięsa. W poszukiwaniu winnego media niemieckie wskazują na polską paszę. W Polsce nitrofen zakazany. Zatruta żywność z Unii Europejskiej.
Jutro w naszym dzienniku.
Kobieta, która przed łomżyńskim sądem domaga się odszkodowania od szpitala wojewódzkiego za rzekomą odmowę badań prenatalnych, żądała od lekarzy dokonania zabójstwa swego dziecka. Zeznali lekarze. Chciała zabić, a nie zbadać.
Jutro w naszym dzienniku.
Rząd nie podejmuje żadnych kroków w celu powołania koncernu Polski Cukier. Resort biernie czeka na sprywatyzowanie cukrowni przez upadłość. Rozmowa z Elżbietą Barys, przedstawicielką Krajowej Rady NSZZ Solidarność. Cukrownie mogą być dochodowe.
Jutro w naszym dzienniku.
Pracownicy fabryki kabli w Ożarowie walczą o miejsca pracy już ponad miesiąc. Interes Elektrimu Bogusława Cupiała, właściciela większościowego udziału telefoniki i być może niektórych banków, przeważył nad interesem publicznym. Kilkuset pracowników, niosąc transparenty rząd do roboty za 100 zł, przemaszerowało z Ożarowa przed kancelarię premiera. Przyszli do Warszawy.
Jutro w naszym dzienniku.
Ile ziemi już straciliśmy? Polska stanowi główną rezerwę ziemi w Europie Środkowej. Jesteśmy od 10 lat obiektem intensywnej kolonizacji. We władaniu obcokrajowców. Już 1/6 Polski. Pisze Filip Adwent.
Jutro w naszym dzienniku.
Cud Eucharystii. Włoskie miasto Bolsena. Rok 1263. Krople krwi zaczęły spływać z białej hostii. Jutro w naszym dzienniku kolorowy dodatek na uroczystość Bożego Ciała. Cud Eucharystii. Historia wielu widzialnych cudów eucharystycznych.
Jutro w naszym dzienniku.
Radio Maryja kończy nadawanie programu na falach krótkich w paśmie 41 metrów. Przypominamy wszystkim słuchaczom, że codziennie mogą Państwo nas słuchać na falach krótkich według następującego porządku. Od poniedziałku do soboty od 7 do 9.15, a w niedzielę od 8 do 10 w paśmie 19 metrów na częstotliwości 15 455 kHz. Oraz po południu od 17 do 21.30 czasu wschodnioeuropejskiego w paśmie 25 metrów na częstotliwości 12 010 kHz, a od 21.30 do północy w paśmie 41 metrów na częstotliwości 7380 kHz.
Radio Maria bids farewell to all listeners receiving us in the 41-meter band. We would like to remind everyone that we may be heard in the following time frames: mornings, Monday through Saturday, from 7 until 9:15 a.m., and Sundays, from 8 until 10 a.m. Central European Time, in the 19-meter band at a frequency of 15,455 kHz, and every evening from 5 until 9:30 p.m. in the 25-meter band at a frequency of 12,010 kHz, whereas from 9:30 until midnight Central European Time in the 41-meter band at a frequency of 7,380 kHz.
Заканчиваем ретрансляцию передачи «Радио Мария» на коротких волнах в диапазоне 41 метра. Напоминаем, что наших передач можно слушать в следующем порядке. Утром с понедельника по субботу с 7 до 9.15, а в воскресенье с 8 до 10 часов на частоте 15 455 кГц в диапазоне 19 метров. А также ежедневно после обеда с 17 до 21 часа 30 минут в диапазоне 25 метров на частоте 12 010 кГц, а с 21 часа до 24 часов восточноевропейского времени в диапазоне 41 метра на частоте 7380 кГц.
Uwaga kandydaci na studia wyższe i ich rodzice. Nie jest obojętne, jaką wyższą uczelnię wybierzecie. Jest to także wybór moralny. Każda bowiem ze szkół poprzez swoje programy nauczania oddziaływuje na sferę poznawczą, jak i wartościującą oraz motywacyjną młodych ludzi, czyni to w sposób mniej lub bardziej wypowiedziany. Tak zwana otwartość różnych uczelni sankcjonuje życie polegające na schlebianiu bieżącym gustom. Uczy bezkrytycznej otwartości na teraźniejszość. Sentymentalne morały w stylu szanuj każdy przejaw myśli, bądź tolerancyjny, to tylko targowisko pomysłów, które najczęściej negują trwałe podstawy życia, prawo naturalne i prawo Boże. Drodzy rodzice, czego będą uczone wasze dzieci za wasze pieniądze? Tak zwanej tolerancji wobec lekceważenia życia ludzkiego, wobec aborcji, eutanazji, niszczenia wielorakiego, dziedzictwa, ojczyzny. Zastanówcie się razem z waszymi dziećmi nad ich drogą zawodową, która przecież stanowi drogę życiową. Dla tych, którzy pragną studiować humanistykę, wiedzę społeczną, proponujemy naszą uczelnię. Proponujemy wiedzę, na którą w nadchodzących czasach będzie szczególne zapotrzebowanie. Prosimy pytać o te sprawy, o naszą uczelnię i telefonować od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 15. Numer telefonu 0-56-610-7208. Powtarzam, 0-56-610-7208 od poniedziałku do piątku w godzinach 10 do 15. Adres uczelni: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, ulica Świętego Józefa 23/35, 87100 Toruń. Zapłać za zrozumienie i współpracę.